Dziękuję Bogu za te słowa, które mogliśmy słuchać. Wiecie, wydawało mi się tak, że problem szczęśliwych małżeństw to... Znaczy, kiedyś to był mój temat hobby. Nawet byłem znany w swoim okręgu z tego, że jak chcecie coś o małżeństwie, to wołajcie Waldka, to on wam będzie dużo mówił. I powiem tak, i tak myślę, no w naszym zborze, no dzięki Bogu, jest tak, jak tu brat wspominał. W naszych rodzinach, w rodzinach tam, gdzie są oboje wierzący. Ale bardzo dużo o tym mówimy. I bardzo często, pomimo tego, że jest dobrze, powiem, w rodzinach, że te rodziny mogą uchodzić za takie wzorowe rodziny chrześcijańskie. Ale mówimy dalej o tym, bo to trzeba przypominać, prawda? To trzeba przypominać i zachęcać się, bo się nie chce. Dzisiaj tak słyszymy dużo o małżeństwie, słyszymy dużo o rodzinie. Brat Marian wspomniał o tym, a też w przerwie mi mówi, że jest przerażony tym, co po prostu można zobaczyć teraz w rodzinach. I tutaj też się było potwierdzone. Dla mnie jest to takie trochę nowość, powiem, a takie szok. Bo jakoś już jestem poza tym kręgiem, gdzie jest niesprawiedliwość w rodzinach wierzących. Ale zdaję sobie sprawę, że jest źle. Zdaję sobie sprawę, że nieraz jest nawet bardzo źle. Nawet zapytałem się brata Mariana, czy o jakich ty rodzinach myślisz? Czy do takich tych nowych, młodych rodzinach? A on mówi, że wcale nie, że nie wiem, co się dzieje, że szczególnie mężom strasznie zależy na tym, żeby żony były poddane. Nie wiem, co teraz do głosu muzułmanie doszli potężnie, może to jest taka jakaś moda być muzułmaninem w swoim domu i tam się czyta, jak tam się traktuje żonę, prawda? Kochani, i ja się cieszę, że takie słowa też dzisiaj padły, wszystkie słowa. To nawet, że Piotr pisze, abyśmy postępowali z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć. I okazujcie im cześć. Kiedyś byłem na takim wielkim zgromadzeniu, gdzie byli chrześcijanie, którzy mieli wielodzietne rodziny. Tam 8, 9, 10 dzieci to normalne było. I to oczywiście ja mówię o współczesnym świecie i cywilizowanym świecie. Nie myślę, że mówię o jakimś buszu. Ale mówię o chrześcijanach, którzy nie ustawiali w swojej rodzinie ilość dzieci i okres, którzy przyjmowali dzieci od Boga tak, jak im Bóg to dawał. I my mieliśmy wtedy chyba 3 dzieci już i żeśmy zostali zaproszeni do takiej jednej rodziny, która chyba liczyła 11 dzieci. I wiecie, ja idąc tam do tej rodziny miałem takie wyobrażenie, że zostanę urobionych po łokcie rodziców, a matkę to już naprawdę taką zniszczoną prawie że życiem, urobioną taką, bo jak to 11 dzieci. I kiedy tam żeśmy poszli i byliśmy, wiecie, jak wyszedłem, byłem tak zachwycony, ja mówię, słuchajcie, my byliśmy w domu Mojżesza chyba, Abrahama, Jakuba, kogoś z tych. Ten brat, on był taki, już w takim wieku podeszłym, te dzieci już były wszystkie wyrośnięte, taką brodę miał długą, stąd mi się skojarzyło zaraz z jakimś takim patriarchą starotestamentowym. Ale kochani, a ta matka, ona, ja mówię, a ta matka to była księżna wśród swojego ludu. I oni byli tacy szczęśliwi. Wiecie, ja to do końca życia będę pamiętał, ten obraz tego męża pełnego takiej miłości, pełnego takiego wyciszenia, takiej skromności i tą, powiem, piękną w duchu, piękną w wyglądzie, nie w wyglądzie zewnętrznym, ale piękną w tej takim macierzyństwie, jak królowa wśród swoich dzieci i te dzieci takie powiem, służące tym swoim rodzicom, służące nam. Zapytałem się wtedy tego brata: bracie, powiedz, jak to jest, kiedy przychodzi 10., 11. dziecko, czy nie miałeś jakichś obaw, czy nie miałeś jakichś już może skarg wobec Boga? Bo wiem, jak to w naszym kraju bywało, jak to bywa sami, kiedy mieliśmy już czwórkę dzieci, to już byliśmy takimi, taka rodzina jakaś dziwna, nie? Cztero czy czwórkę dzieci w tych czasach. I tak się zapytałem jego, jak. I on wtedy z takim wyrzutem na mnie spojrzał, że się zawstydziłem tego swojego pytania. Ja oczywiście, a powiedział, bracie, jak ty możesz tak mówić? Jak ty możesz tak mówić? To nie podlega żadnej dyskusji. To nie podlega żadnym, nie wiem, no, ja mieć do Boga, co Bóg daje? Co Bóg daje? I kochani, to jest prawda, że taki jest Kościół, jakie są rodziny. I na pewno potrzebujemy o tym dużo mówić, a też tak właśnie żyć, bo jeśli jesteśmy niesprawiedliwi w swoich rodzinach, to jakże możemy być sprawiedliwi w sprawach zborowych na przykład, w sprawach głoszenia Słowa Bożego. Jak Bóg może stać za nami, jak może stać za nami w duchowej służbie naszej, kiedy w rodzinie łamiemy Boże przykazania, Boże prawa, kiedy łamiemy Boże, wypaczamy Boży zamysł i Boży zamiar. I to jest nasza odpowiedzialność, szczególnie oczywiście mężów, aby nasze rodziny były naprawdę pełne wolności, pełne radości, żeby nikt nie czuł się w niewoli. Tak jak brat Marian powiedział to słowo, które mężowie często chcieliby przytaczać, że żony mają być podległe we wszystkim. Więc jeśli tak się mówi, jeśli się tego czepia, że tak powiem, jest to całkowita pustynia. Jest ten człowiek, w ogóle nie rozumie. Jedyne, czego on broni, kochani, to nie Bożych przykazań, on broni siebie. Broni swojego ja, broni swojej władzy, broni swoich wpływów, broni swojej pychy. Tylko tak. My mamy służyć jeden drugiemu, żeśmy mieli wspomniany rozdział o miłości, która nie szuka swego, która daje. I prawda, że jeśli ktoś pomija, ja mówię, że rodzina jest tym poligonem, najbliższym ciału poligonem i najbardziej znaczącym poligonem w naszym duchowym wychowywaniu. I jeśli ktoś pomija poligon ten, swój dom, to naprawdę nic nie zrobi w tym drugim, na drugim dziele, na forum zboru, na forum kościoła czy czegokolwiek. Nic nie zrobi. Jeśli pomija ten swój poligon, jeśli tam ponosi porażkę za porażką, jeśli tam nie potrafi ugiąć się, jeśli tam nie potrafi miłować, jeśli tam nie zrozumie, co to znaczy, jeśli mężczyzna, jeśli ja nie zrozumiem, co to znaczy miłować swoją żonę, to ja nie będę wiedział w ogóle, na czym polega miłość Jezusa Chrystusa do mnie. Jeśli ja nie potrafiłem znieść, nie potrafię do dzisiaj znieść niewygód, powiem, albo czegoś, co tam mnie drażni w mojej żonie, albo czegoś, co nie poszło po mojej myśli, jeśli ja nie potrafię tego znieść w miłości, to ja nic nie zrozumiem z tego, jaka jest miłość Ojca do mnie, jaka jest miłość Jezusa do mnie. Nic nie zrozumiem. Ja będę myślał, że to jest taka egoistyczna miłość jak moja, a to jest całkiem inna miłość. Nie będzie mnie pociągać miłość Jezusa Chrystusa, bo ja nie rozumiem, co to znaczy, płacić w miłości, bo miłość płaci, miłość nie szuka swego, miłość chętnie daje i myśli tylko o tym dawaniu. Ja nie rozumiem, na czym to polega. I będzie mi się wydawać, że ja no, mogę dać, jak mi zbywa. No jak mam luz, to ja mogę wtedy dać. Jak mam chęć, no to mogę żonę w czymś zastąpić, ale ja, jeśli nie mam chęci, to jest tu takie słowo, jest to takie przykazanie, jest to taki karcer i wąt do tego karceru. To jest twoja rzecz. A jak mam chęć, to ja dam. I tak sobie może wyobrażamy później miłość Bożą, tak sobie wyobrażamy, no, że Pan Jezus to miał tyle wszystkiego, że On nam mógł wszystkiego dać i miłości ma tyle i przebaczenia ma, On może dać. Nie będę rozumiał, że to Go kosztowało życie, kosztowało Go to wszystko, On musiał wszystko oddać, On musiał wyniszczyć samego siebie, mówi Słowo Boże. Jak zrozumie, co to znaczy wyniszczyć samego siebie? Wynisz samego siebie w swoim małżeństwie, raz, drugi, trzeci, trzy razy dziennie. Wynieś samego siebie zawsze, kiedy przychodzi takie doświadczenie. Będziesz wiedział, co Jezus uczynił dla ciebie. A też nauczysz się tej miłości. Nauczysz się cierpliwości, nauczysz się pokory. Umożliwisz pewnie swojej żonie to, że będzie tobie uległa nie ze strachu i nie w strachu, a w zaufaniu. Jeśli ktoś to pomija, bo mówi, bo małżeństwo to moja sprawa, prawda? Bo małżeństwo to moja rzecz. A, to co tam kogo interesuje? No w zborze to ja muszę być duchowy. W zborze to ja muszę być stonowany. Prawda? Kochani, to jest wtedy obłuda. I nie chcemy może podjąć się tych strat w domu, bo myślimy, że to nie ma nagrody za to. Ale jak zaczniemy tak żyć, to wtedy i będzie Bóg nam błogosławił na tym drugim forum, na tym może takim bardziej oficjalnym forum. W swojej owczarni pozwoli ci cokolwiek zrobić. Kochani, ale druga rzecz, myślę, jedna z najważniejszych rzeczy, świadectwo dla naszych dzieci. Świadectwo dla naszych dzieci. Oto są eksperci w określaniu, co jest obłuda, a co nie jest obłuda. Eksperci. I oni pierwsi widzą nasze obłudne życie przed Bogiem. I oni pierwsi dostrzegają, że nasze chrześcijaństwo polega na kościelnictwie. Nasze chrześcijaństwo polega na niedzielnym chrześcijaństwie. Mało tego niedzielnym, na godzinnym czy dwugodzinnym, na nabożeństwie. Tam jesteśmy fajnymi chrześcijanami, ale w domu nie widzą tego. I to im wypacza obraz Boga. Takiemu Bogu nie warto służyć. To jest, jeśli się Boga oszukuje, jeśli się w ogóle oszukuje, jeśli to życie ma być fikcją, jeśli to życie ma być dzielone, że w domu to co innego, a w nabożeństwie to jest ten taki duchowy, to jest gwóźdź do trumny naszych dzieci. Ale jeśli widzą prawdziwe życie w naszych rodzinach, prawdziwy bój, prawdziwe zmaganie ze swoim ja, trzeba to widzieć. Jak ja się cieszę, kiedy zaczynam widzieć w swoich dzieciach, jak one się zmagają ze swoim ja. To widać, jak się ktoś zmaga ze swoim ja. Prawda? Przykro jest, kiedy nie zmaga się ze swoim ja. I co im powiesz, a przeciwko nim to wybuchają, to... Ale trzeba im mówić. Ale trzeba samemu, prawda? Bo jak można uczyć, jak się samemu wybucha? Ale jakie to jest błogosławieństwo, kiedy widzę, jak oni sami zaczynają walczyć i hamować się. Wiecie, to jest coś cudownego, coś pięknego. Ale zaczną tak, jak... Kto ich tego nauczy? Powiecie, Bóg niech ich uczy. Ale Bóg powiedział, aby widząc wasze dobre uczynki. Prawda? I to my musimy pierwsi zapłacić tą ofiarę. Kochani, my musimy zapłacić. My musimy ponieść ofiarę, a z tej ofiary pójdą następne te korzyści. Jezus złożył ofiarę z siebie, a gdy złoży ofiarę, ujrzy. Co ujrzy? Wielu powiedzie, tak? Ujrzy wielki owoc, ujrzy chwałę, gdy złożysz z siebie ofiarę. I jeśli ja składam tą ofiarę, bo to jest ofiarowanie, ja mówię o mężach akurat, ale siostry mają też co ofiarować. To jest to, Bóg obdarzył nas, powiem równo, i każdy ma pracę. Prawda? Ale przez tą ofiarę położoną w imię Chrystusa, w imię miłości do Boga, ponieważ miłujesz Chrystusa. I wiele razy może tak przyjść, że żona nie zasługuje na to, żebyś ty się uniżył, że żona nie zasługuje na to, żebyś jej może zapomniał. Może nie zasługuje, może nawet nie zasługuje. Ale mówisz wtedy, jeśli to ci odpadło i to ci odpadło i tobie się nie chce, to jest jeszcze jeden, jest w imię Jezusa. Dla Jezusa, dla Jego miłości, dla Boga. Dla Boga. To jest ta ostateczność, wiecie, i ona zawsze stoi. Jej już nie można ominąć. I możemy ponosić tą ofiarę. I możemy ponosić tą ofiarę. Ale przez to wcale życie nasze nie jest gorsze. Nie jest gorsze. Absolutnie nie jest gorsze. To się opłaca. To się opłaca. Jak ja się cieszę, kiedy teraz już nasze dzieci są dorosłe, te większe są dorosłe. Dziewczyny już teraz na studia idą, już jedna jest, a druga takie już, jeden chłopak w liceum i tylko dwoje mniejszych dzieci. Ale jak się cieszę, kiedy widzimy z żoną, jak one, powiem, tęsknią za nami, chociaż są w naszym domu, jak cieszą się, kiedy mogą z nami być, ile robią, żeby z nami być. Już nie musimy może my zabiegać o to, ale one się pytają, idziecie teraz odpocząć, dobrze, jak staniecie, o której, to my przychodzi, a tam stajemy, a tam jest już stół przygotowany, już są, chodźcie i możemy sobie rozmawiać, wiecie, i z takimi nastolatkami, wiecie, takimi, gdzie to jest bunt pokoleń. Gdzie ten bunt pokoleń? W Jezusie Chrystusie nie ma buntu pokoleń. Naprawdę nie ma. Ale ja tak Ale to jest mój naprawdę temat, ale dałby Bóg. To jest, i my odpowiadamy, bracie, będziemy odpowiemy za to przed Bogiem, jak żyliśmy w naszej rodzinie, w naszych domach. I może się okazać, że tak wiele zmarnowaliśmy. Nie tylko nasze życie, nie tylko, powiem, bogactwo naszego ducha, bo przez to ubogaceni jesteśmy. My, kiedy się uniżamy, to łaska Boża jest nad nami. Kiedy wybaczamy, to znaczy dowodzimy miłości. My budujemy, my, powiem, zyskujemy potężnie w duchowym wymiarze. My, powiem dalej, nasze żony i nasze dzieci. Przez Twoje życie, a Twoje siostro, przez Twoje życie Twój mąż zyska. Pozwolisz mu może łatwiej miłować Ciebie, szanować Ciebie. Może pozwolisz, żeby we czci miał Ciebie. To przecież to jest to dokładnie na tym samym tym. My mamy ubiegać siebie w czynieniu, w uprzejmości, w wyprzedzaniu się w tym dobrym, uniżać się jeden, mieć i tak dalej. Wszystkie te zasady to przecież nie są do świata, to są dla nas. I głównie w rodzinie. Modlić się jedno do drugiego, a później okaże się, że nasze dzieci, to, że poznały Boga, to, że widziały światło w nas. Tego tak nie widać, kochani. Może wam tego nikt nigdy nie powie, ale tak jest. Albo z kolei będziemy się musieli dowiedzieć i to będzie biedą naszą, że żeśmy przegrali na całym froncie rodzinnym, na całym froncie i przechodzimy nadzy przed oblicze Boga z niczym. Z niczym. Bo świat wykorzystał, bo diabeł wykorzystał nasz egoizm w małżeństwie, wykorzystał nasze kłótnie, wykorzystał nasze poróżnienia, wykorzystał nasze tarcia, wykorzystał i powiódł ich w ciemność. I powiódł ich w ciemność. A chciałbym dzisiaj powiedzieć, ponieważ też jest wiele o tej, tak na tym, miałem co innego mówić, a teraz w ogóle miałbym co innego mówić, ale kiedy brat Marian czytał o te wspaniałe fragmenty o Ojcu, o tym, jak nas kocha, jakim jest dobrym, jak naprawdę myśli o nas, jakim jesteśmy naprawdę szczęśliwymi, że się Bóg nami zainteresował. I się tak zainteresował, wiecie, że zwyciężył. Bo to też, że diabeł się nami interesował, to też wiecie. Mną też się interesował, każdym. Był taki Pan, który chodził koło nas, zabiegał, przedstawiał różne propozycje. I kochani, a wynik jest taki, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że Bóg tak koło nas też chodził. Że Bóg tyle razy przychodził do naszego serca. Że Jezus stawał przed drzwiami naszego serca i pukał. I pukał. I dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi. Chwała Bogu za to. Że możemy i teraz uświadomić sobie to, jakimi jesteśmy szczęśliwymi przez to. Naprawdę, przez ten fakt, że jesteśmy dziećmi tego Boga. I to nie jest czwarta grupa dzieci, wiecie, czwarty rodzaj, kategoria, odrzutek dzieci. Nie jesteście, nikt z was. Bóg nie ma takich, że ma tych, co najbardziej kocha i miłuje i chołubi, a później też ma takich tam gdzieś tam, raz do nich na... Nie, nie ma względu na osoby. Bóg miłuje każdego jednakowo. Jezus Chrystus za każdego z nas cierpiał i umierał. I nie jesteśmy piąty sort chrześcijan albo dzieci Bożych, czy drugi sort nawet. Jesteśmy pierwszy sort tych dzieci Bożych, bo tylko Bóg taki ma. Powołuje nas do swojej społeczności. Powołuje nas wszystkich bez wyjątku. I wszystkim nam daje dział w życiu wiecznym. I wszystkim nam daje dział w życiu Chrystusowym. I wszystkim nam daje dział w Duchu Świętym. Wszystkim nam na równej mierze, na równej mierze. Nie ma nikogo pokrzywdzonego, odsuniętego. Bóg nikogo nie odsuwa, Bóg nikogo nie segreguje, że ty się nie nadajesz, a z tobą to mi się nie chce. Jak człowiek. Jesteśmy wszyscy przed obliczem Bożym i jedno. I kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, to było wielkie błogosławieństwo. To była wielka radość. No każdy z nas chciałby taki dzień z Jezusem, jeden chociaż, przeżyć. Pan Jezus powiedział, że przyjdą dni, gdybyście chcieli widzieć chociaż jeden dzień Syna Człowieczego, ale już nie ujrzycie. Jeszcze krótko jestem z wami. Ale były takie dni. Były takie dni, kiedy tacy jak my mogli iść do Jezusa Chrystusa, mogli pójść ze swoją biedą, mogli pójść ze swoją chorobą, mogli pójść ze swoim problemem i chodzili. I chodzili. Chodzili tłumnie, chodzili, nosili chorych, tłumy, tłumy i tłumy i tłumy. To, co czytamy, to jest tylko malutki fragment uzdrowień, dokonanych cudów, rozmów, wyrwania z piekła, wyrwania z mocy ciemności. To jest tylko ułamek, bo Słowo Boże mówi, że gdyby wszystkie miały być spisane, te rzeczy, to by świat ksiąg nie pomieścił. Był taki. I ludzie, wiecie, przychodzili do Jezusa, wiedzieli, co mogą od Niego wziąć. To był niezwykły ktoś, niezwykły człowiek wtedy. No, różnie o nim mówili, ale garnęli się po wszystko. Po uzdrowienie, po wszelką niemoc, żeby usunąć, po wyjaśnienie problemów z bolesnymi, z życiowymi sprawami. Kiedy już wszystko było zamknięte przed nimi, kiedy pozostało im tylko się zatopić w rozpacz, garnęli się do Jezusa i kto przyszedł, to był uzdrowiony, jak ta kobieta, która straciła majątek. Ale jak się dotknę, jak się przedrę, jak się dotknę, to będę uzdrowiona. I otrzymała to, czego nikt by jej nigdy nie dał i nie mógł jej dać. Nauczyli się. Przyzwyczaili się do tych rzeczy, mogli o nich opowiadać, mieli świadectwa, ich bliźni mieli świadectwa. Ja myślę, że ta kraina wtedy szumiała od tych wszystkich rozmów, oddzielenia się tym, co i kto od Jezusa i w jakich okolicznościach otrzymał. I do tego dochodzi ta niezwykła mądrość Jezusa, niezwykłe nauczanie Jezusa, niezwykła głębia mądrości Bożej. Kiedy nauczał, kiedy mówił o woli Ojca, kiedy w ogóle objawiał Królestwo Boże. I kiedyś, gdy przyszli do Jezusa, gdy tłumy były zgromadzone, kiedyś usłyszeli z ust Jezusa takie piękne słowa. W Ewangelii Jana czytamy w 6 rozdziale, od 47 wiersza. Do 61. Ewangelia Jana, 6 rozdział, od 47 wiersza. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wtedy wielu spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie? I tak dalej, ale do tego miejsca. I kiedyś ludzie przyszli i tłumnie byli zgromadzeni, i ludzie, i widzowie, i uczniowie, i apostołowie, i usłyszeli wspaniałe słowa. Ja jestem chlebem żywota. I kto ten chleb je, to będzie miał żywot wieczny. Pomyśleli, ja myślę, że na pewno stanęły im wszystkie te momenty, kiedy szczególne błogosławieństwo w wymiarze ludzkim, może dla nich szczególne, kiedy otrzymywali, kiedy może się napili wina, które zamienił, przemienił z wody, kiedy może jedli ryby, które rozmnożył, czy chleb. Ale to były takie ryby, że na drugi dzień go szukali. A natomiast tutaj Jezus mówi, ja jestem chlebem żywota. Kto będzie jadł ten chleb, to będzie miał żywot wieczny. Pomyśleli, o, coś ekstra, takiego czegoś jeszcze nie było. W innym miejscu ktoś powiedział do Pana Jezusa, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. O, daj nam tego chleba, jak się cieszę, z nieba zstąpił chleb. Tu jest chleb żywota, mówi Jezus. Kto będzie mnie jadł, kto będzie ten chleb jadł, będzie miał żywot wieczny. O, jak to dobrze. To przecież każdemu człowiekowi na tym żywocie wiecznym zależy. Każdy myśli, nawet w dzisiejszych czasach. Powiem, takiego realizmu, jaki jest teraz, wszyscy myślą o żywocie wiecznym. I gdybyś wymyślił dzisiaj cokolwiek ludzie wymyślą dzisiaj, żeby kupić żywot wieczny, to ma to wielkie powodzenie. I gdyby ktoś w sposób taki dość przekonujący powiedział, że trzeba całą majątność oddać i wszystko oddać, to byście zobaczyli, gdyby ci ludzi, milionerów szło, przepisywało swoje konta, żeby dostać coś, co daje gwarancję żywota wiecznego. A tu Jezus mówi, jestem chlebem, który stąpił z nieba. Inny chleb jak wasi ojcowie, którzy jedli na pustyni, chociaż też od Boga, ale oni pomarli, ale ja jestem tym chlebem. Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. O, chcemy jeść ten chleb. A Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, a chleb, który ja dam, to ciało moje. O, co to znaczy? Co On mówi? Jakże to On może nam dać swoje ciało do jedzenia? To coś jest nie tak. My chcemy chleb jeść, ale nie ciało i krew. A Jezus, widząc ich rozterkę, powiem, widząc ich pytania, widząc ich oburzenie, widząc ich sprzeczki, mówi, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. A więc to co innego. Jeść ten chleb, to nie przyjść i zjeść rybę. Jeść ten chleb, to nie przyjść na wesele i wypić przemienione wino. Jeść ten chleb, to nie przyjść, zobaczyć cuda, poskakać z radości i pójść do domu. Jeść ten chleb, to coś innego niż zobaczyć, jak Jezus wstaje i mówi do wzburzonego morza, ucisz się, ustań i cisza. I pełni chwały, pełni uwielbienia, pełni szczęścia, że takiego mistrza mają, no mogli sobie pójść dalej. Jeść ten chleb, to jest coś innego. Jezus mówi, ten chleb to jestem ja. O, jak ciebie możemy jeść? Pan Jezus mówi, to nie jest tak z tym chlebem, jak z rybą, jak z uzdrowieniem. To nie jest tak z tym chlebem, jak na przykład z trądem, kiedy przyszło 10 do Jezusa Chrystusa i powiedzieli, ratuj nas, możesz nas uzdrowić. A Pan Jezus powiedział, idźcie, pokażcie się kapłanom. I poszli w drodze, wszyscy zostali uzdrowieni. Wiecie, wszyscy wzięli, otrzymali uzdrowienie. I 9, wszyscy się radowali, 9 poszło do swojego życia. Poszło do swojego domu i do swojego życia. Jeden tylko się wrócił, bo uznał, że tak nie wolno już żyć. Że on nie może pójść tam do siebie. On nie może pójść i wejść w ten sam tok, w którym żył 5 lat temu czy 10. On wiedział, że musi wrócić. Ale 9 poszło. Ale to nie tak z chlebem żywym. Jezus nie mówił, no dobrze, jak chcecie tego chleba, to macie, zacznę go rozdawać. Jezus mówi, ten chleb to ja. Ten chleb to ciało moje i krew moja. Tak mnie musicie spożywać. Kochani, i to jest, wiecie, to jest... Ja nie chcę jakiejś egzegezy, powiem, tutaj robić, bo ja tego nie lubię, ale to słowo coś mówi. To jest takie, Jezus Chrystus w tym momencie objawia taką największą tajemnicę społeczności. Największą. Dlatego o tym pomyślałem, kiedy brat Marian czytał te wszystkie momenty o Ojcu, który nas miłuje, kocha, który pamięta o nas, który mówi: radujcie się, bo ja jestem waszym Bogiem, waszym Ojcem. I Pan Jezus Chrystus zaprasza do najbliższej, najbardziej intymnej społeczności z Nim. Bo jeść ten chleb, to nie tak jak oni myśleli, jeść ciało i krew. Jeść ciało i krew z kolei to, kochani, to nie tylko mieć udział w wieczerzy i wziąć kielich i wziąć chleb. To coś więcej, to coś innego. Jeść ten chleb to być, jeść ten chleb, ja jestem tym chlebem, Jezus mówi. I zjeść go to być jedno, jednego ducha, który był w tym ciele i w tej krwi. Jezus mówi: jak chcesz ten chleb żywota, to jest chleb żywota dla was. Przyszedł z nieba, aby ten, kto go zje, miał żywot wieczny, coś pięknego, najlepszego, najcenniejszego. Ale ja jestem tym chlebem. To nie jest tak, jak się idzie do piekarni i kupuje się chleb. Kupuje się chleb, ale się go bierze do domu pod rękę i idzie się do swojego domu i tam się go kroi, kiedy się chce, jak się chce i smaruje się, czym się chce, przykłada się, czym się chce i się je. A to nie ten chleb. Jezus mówi: ja jestem tym chlebem. Nie można wziąć ten chleb żywota i powiedzieć: o, fajnie, mam chleb żywota, ale pójść do swojego domu i żyć tak, jak się chce. Kochani, dzisiaj mamy tak wiele dowodów, przykładów na to, że ludzie wzięli chleb żywota. Myślą, że to jest tak. Chleb żywota to jest Pan Jezus i On jego rozdaje. I wzięli, i idą do swojego domu, są swoich, i jedzą ten chleb, z czym im smakuje. Jednemu smakuje z internetem, no to ogląda internet. Jednemu pasuje przy telewizji jeść ten chleb i je. I przekłada to programami, przekłada to serialami, mówi: to nie jest grzech. Ja mam chleb żywota. Inny przekłada to modą i mówi: a co to komu szkodzi? Ja mam chleb żywota, ja wziąłem, ja mam Jezusa. A Jezus mówi: tak nie. Tak się tego chleba nie je. Ja jestem tym chlebem. Mieć dział w tym samym ciele, który miał Jezus. Mieć dział z Nim i jeść ten chleb. Kto nie je ciała mojego, nie pije krwi mojej, to być tego samego ducha, który był w Chrystusie, który był w tamtym ciele i w krwi Jezusa. To mieć te same pragnienia, które miał Jezus Chrystus. To się złączyć duchowo z Nim. Zobaczcie, jakie nasze pragnienia są różne od pragnień Bożych. Wolą Pana Jezusa było czynić, chlebem Pana Jezusa było czynić wolę Ojca, prawda? To było pierwsze. On nie szukał domu, nie szukał żony, nie szukał sławy, nie szukał pieniędzy. On szukał woli Ojca, prawda? Co jest naszą wolą, co jest naszym chlebem? Jakże wiele razy jest to właśnie interes, jest to właśnie dostatnie życie, jest to moje ego, moje ja, zaspokojenie Jego. Jakże często, i to jest naprawdę całkiem co innego. Jezus mówi: jeśli ten chleb chcesz jeść, to ty musisz się zjednoczyć ze mną. Ty musisz być tego samego ducha. Słowo Boże mówi, że jeśli nie jesteśmy ducha Chrystusowego, to nie jesteśmy Jego. My musimy być ducha Chrystusowego. Kochani, a być ducha Chrystusowego to trochę inaczej, niż wziąć coś i ja co innego i tutaj co innego, ale ja mam chleb życia. Nie, być ducha Chrystusowego to mieć te same pragnienia i te same cele. To mieć serce oczyszczone, takie miał Jezus czyste. To mieć taką samą, powiem, obrzydliwość do grzechu, jak Jezus miał obrzydliwość do grzechu. To mieć takie same umiłowanie sprawiedliwości Bożej, jak Chrystus miał umiłowanie sprawiedliwości Bożej. Kochać Ojca, a nie kochać świat. I wtedy jestem jedno. Być jednego ducha z Chrystusem. Kiedy pozwalam na to, aby mieszkał w moim sercu grzech, nie jestem jedno z Chrystusem. Nie jestem jednego ducha. I nie mogę przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć: Panie, daj mi chleb żywota. Ponoć masz. Jest napisane, że masz. Czytałem, że stąpił chleb z nieba. Daj mi ten chleb. Przeszedłem po niego. Potrzebuję go, bo ja chcę być zbawiony. Ale jeśli jest w moim sercu coś złego, to Pan Jezus mi nie da tego chleba. Powie: tak się go nie je. Przyszedł bogaty człowiek, bogaty młodzieniec, powiedział: co mam zrobić? Daj mi ten chleb. Co mam zrobić? Co jeszcze trzeba? Tak bym chciał wziąć ten chleb. Jezus powiedział: no ja mam chleb życia, masz, i idź i jedz. Jezus powiedział: nie. Idź, sprzedaj całą swoją majątność, potem przyjdź i naśladuj mnie, bo to cię wiąże, bo to cię trzyma, wiecie? Musiał być jednego ducha i to go zasmuciło. Nie mógł zjeść tego chleba. On nie mógł go dostać. Ten chleb to jest, powiem, jedno z Jezusem Chrystusem. To jest jeden głos, to jest jedno wspólne hasło, które towarzyszyło Jezusowi Chrystusowi. Ja chcę powiedzieć o tej wymowie krwi i ciała Jezusa Chrystusa, kiedy On umierał na Golgocie, bo to nam się oczywiście kojarzy z Golgotą. To się nam kojarzy z tym momentem, gdzie tak jak Jezus mówił, On złożył siebie, złożył swoje ciało i przelał swoją krew na Golgocie za nasze winy, za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. Ale jedna z potężnych takich, powiem, jeden z potężnych głosów, potężniejszych, chyba zaraz po zbawieniu, po tym, że przez Golgotę, przez ofiarę Jezusa są nam darowane wszystkie winy, że we krwi baranka możemy obmyć serce nasze. To jest jedno, no, chyba najbardziej znane, na pewno najbardziej znane przesłanie Golgoty każdemu. To się głosi każdemu grzesznikowi, że przez moc ofiary Jezusa mogą być ci odpuszczone grzechy i tylko On ci może odpuścić te grzechy. Ale kochani, to nie kończy się na tym, powiem, przesłanie krzyża, przesłanie Golgoty. Innym, może następnym w kolejności, powiem, a dla mnie jako wierzącego człowieka jest to już najważniejsze, bo ja już mam za sobą to przesłanie o zbawieniu grzesznika, bo już doznałem tego zbawienia grzesznika. Jestem wdzięczny Bogu i będę całą wieczność wdzięczny za zbawienie, ale dla mnie na dzisiaj jest o wiele ważniejsze i bliższe mojego sercu i do realizacji drugie przesłanie Golgoty. To jest, tak jak już chyba to wspomniałem, jest to bunt przeciwko grzechowi, jest to krzyk protestu przeciwko grzechowi, wszelkiemu grzechowi, bo dlatego Jezus cierpi, ponieważ grzech panował na ziemi, ponieważ jest grzech, ponieważ był grzech. Dlatego Jezus umarł, ponieważ w moim czy w twoim życiu ma miejsce grzech. I to trzęsienie ziemi, to zaćmienie słońca, te wszystkie znaki niezwykłe, to jest, powiem, to jest taki głośny bunt, taki oficjalny protest przeciwko grzechowi, koniec z grzechem, bo za grzech umarł Jezus Chrystus. Ja muszę mieć tego ducha. Ja nie mogę pozwolić sobie na kolaborowanie ze światem. Ja sobie nie mogę pozwolić na to, że przemycę coś, bo może Bóg nie widzi tego. Nie mogę, aż zbór nie widzi. Ojciec i matka nie widzi, więc sobie przemycę. Nie mogę. Jeśli chcę jeść chleb żywota, Jezus mówi, to nie tak, że ja ci dam chleb jakiś i tylko zjesz. Gdzie chcesz i jak chcesz? W jakim stanie ducha chcesz? Jeśli chcesz jeść ten chleb, to musisz jeść ciało moje i krew moją. Musisz mieć taką łączność. Musisz być tak przemieniony. Chciej być tak przemieniony. Ja mam moc to uczynić. Kochani, czy taki sam duch nas jest? Czy buntujemy się przeciwko grzechowi? Przede wszystkim przeciwko grzechowi oczywiście w moim życiu. Bo łatwo nam się burzyć na świat, łatwo nam się nawet burzyć na brata, który w grzechu może jest. Łatwo nam się burzyć na inne kościoły czy zbory, mówić, o, co to za kościół, co to za... bo to jest łatwo. Ale to nie o to chodzi, to nie jest jedno z Jezusem, ale kiedy w twoim życiu widzisz grzech, czy się buntujesz? Czy bierzesz się do pracy, kiedy Duch Święty wskaże jakiś grzech? Czy bierzesz się do modlitwy, do postu, kiedy widzisz, że coś panuje w twoim życiu nie tak? Czy za wszelką cenę chcesz się tego pozbyć i oczyścić? Czy za wszelką cenę? Iluż ludzi wraca do grzechu? Iluż ludzi wraca do grzechu? Ja oczywiście nie myślę o grzechach typu narkomania czy alkoholizm. Czy może nawet, no może cudzołóstwo, chociaż nie wiem ilu cudzołoży w myślach, w sercu swoim. Ale są przecież całkiem inne grzechy. Kiedy jesteś tyranem dla swojej żony, to jest potężny grzech. Kiedy jesteś niesprawiedliwy wobec swoich dzieci, tak ci łatwo przychodzi. Kiedy ci przychodzi tak łatwo rzucić jakieś obraźliwe słowo, przecież to jest grzech. Za to też umierał Jezus Chrystus. Co robię z tym? Brzydzę się tego? Kiedy dojdzie do kłótni w małżeństwie, kochani, kto się pierwszy będzie brzydził siebie? Powiem, ten, kto jest jedno z Jezusem Chrystusem. Kto będzie pierwszy szukał pojednania? My wtedy po ludzku mówimy, no ten, kto jest winny. No i ja mówię, że to żona jest winna, a żona mówi, że to jestem ja winny. I tak możemy, i wtedy możemy chodzić 3 dni obrażeni i łamać Boże przykazania. Ale znajdź grzech w sobie. Zobacz, że to ty zawiniłeś też. Może twoja wina jest taka, ale jest to wina. Co to za satysfakcja? Powiedzcie, kochani, co to za satysfakcja dla mnie, kiedy mojej winy było tyle, a mojej żony tyle. I nastąpiła kłótnia. Co to za satysfakcja? Jaka głupia satysfakcja. Żadna. Dlaczego we mnie było tyle? Powiedz po Bogu, padnij przed Bogiem, powiedz: Panie Boże, dlaczego we mnie było tyle? Bo gdyby nie było tyle, to u mojej żony może by nie było tyle. Nie byłoby kłótni prawdopodobnie. Nie byłoby przykrych słów. Upadnij przed Bogiem. Masz wtedy to samo, tego samego ducha, który był w Jezusie Chrystusie. Jesteś z Nim jedno. Nie możesz się pogodzić z grzechem w twoim życiu, a wtedy ty też będzie łatwo nie pogodzić się w życiu innych. Ale będziesz mógł im mądrze doradzić, powiem. Będziesz samym sobą, samym swoją postawą będziesz sprawiał, że oni będą, powiem, prostować swoje życie. Nie będziesz musiał mówić. Słowo Boże mówi do żon, które mają mężów niewierzących, że nawet nie przez wielkie słowa i częste słowa i wielkie kazania, ale przez życie wasze, pobożne, uległe, pokorne. Zobacząc, widząc wasze uczynki, możecie ich zbawić prędzej niż przez wielkie słowa. I Pan Jezus mówi: jeść ten chleb, to być jedno ze mną. Do tego was zapraszam, żeby chcę wypełnić wasze serca, chcę wypełnić wasze myśli sobą, chcę wypełnić wasze pragnienia, wlać moje pragnienia. O tym Jezus mówi. Wiecie, o tym Jezus mówi, że jeść ten chleb, to być tak blisko mnie, tak miłować jak ja, tak kochać jak ja, takim być pokornym jak ja. Uczcie się ode mnie, że jestem pokorny, takim jak ja. Przyjdźcie. To jest chleb życia. Wiecie co? I oni się gorszą. Nie gorszyli się, gdy uzdrawiał. Nie gorszyli się, kiedy demony wyganiał. Radowali się. A teraz, kiedy im mówi o tym najwspanialszej, o tej tajemnicy społeczności, tak blisko być, że być jedno, to znaczy jedno. Jedno z Chrystusem to nie jedno, on i ja zbuntowany, nie. On czysty, a ja grzeszny. To nie jest jedność. Być jedno to być naprawdę jedno w duchu jeszcze. Jedno w duchu. W Duchu Świętym. To być tak naprawdę z Nim, przy Nim. I Jezus mówi: to jest to, do tego was zapraszam. Ten chleb stąpił z nieba dla was. Nie dla mnie, ja nie chcę go do nieba brać i nie zabiorę. To jest dla was chleb. Chodźcie, jedźcie. Mam chleb żywota i chcę go dać. A oni się gorszą. Dlatego Jezus się pyta: to was gorszy? To was gorszy? Że zapraszam was do stołu mojego? Że zapraszam was do takiej społeczności bliskiej? Nie wiem, jak często macie wieczerzę pańską. My mamy raz w miesiącu, ale to jest nawet nie o tym mowa. To jest mowa o codziennej społeczności. Chleb jemy codziennie. Ale kiedy mówimy o chlebie, zawsze mówimy o wieczerzy. I kiedy przyjmujemy wieczerzę, kiedy Paweł opisuje wieczerzę, to tam pisze taki wiersz, jest jeden, myślę, że czytany, powinien być czytany. Kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Co to znaczy, nie rozróżniając ciała pańskiego? Kiedy można niegodnie jeść? Ano między innymi wtedy, a i przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy innego ducha, kiedy są inne pragnienia w nas, kiedy Duch Święty wskazuje nam na jakieś błędy, na nasze uchybienia, a my mówimy: jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz jestem młoda, więc muszę nosić krótkie spódnice. Jeszcze nie. Później będzie mi wszystko równo, ale teraz jeszcze nie. Nie, nie, to nie z moją żoną takie coś. Takie życie i żeby ją mieć we czci, to nie z moją żoną. Nie, to nie mój mąż, żeby być mu uległą. Nie, to nie. Nie jestem jednego ducha. Nie rozróżniam ciała pańskiego. Jezus został ukrzyżowany za grzechy nasze. I Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś rozmyślnie grzeszy, to tak, jakby powtórnie krzyżował Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że to słowo straciło moc trochę, bo my bardzo często mówimy, że Jezus tylko raz umarł i więcej już nie będzie umierał. My się różnimy od Kościoła katolickiego, który codziennie ofiaruje, czy tam co, mszę ofiaruje Jezusa Chrystusa. Powiem, i przez to, bo to jest oczywiście prawda, Jezus raz umarł, ale przez to traci wymowę ten wiersz, to słowo, w którym jest napisane, że jeśli ktoś świadomie wraca w grzech, idzie w grzech, to tak, jakby ponownie krzyżował Jezusa Chrystusa. Kochani, i w tym momencie, kiedy grzeszysz świadomie, kiedy masz udział ze światem, zapomnij o tym, że Jezus umarł tylko raz, a przypomnij sobie, Słowo Boże cię oskarża, że ty ponownie krzyżujesz Jezusa Chrystusa. Jeśli jestem niepojednany ze swoją żoną, a wyciągam rękę po chleb i wino, nie rozróżniam ciała Pańskiego. I sobie samemu własny sąd, straszny sąd, jem i piję. Bo żeby być w tej społeczności, faktycznie trzeba zrezygnować ze swojego życia, prawda? Trzeba zrezygnować ze swojego życia. Trzeba zrezygnować ze swojego ja, żeby przyjść do takiej społeczności. Jednego tylko trzeba. Nie myśl teraz, że no jak ja mogę być takiego ducha jak w Chrystusie? Jak ja mogę tak miłować? Jeszcze nie umiem tak miłować jak Jezus. Jeszcze nie umiem być taki wierny jak Jezus. Jeszcze nie umiem być taki pokorny jak Jezus. Kochani, to nie są, bo jak tak zaczniemy myśleć, to nigdy nie doskoczymy i nie będziemy mieli wiary. Nie myśl tak. Jednego trzeba, żeby być w tej społeczności. Zaprzeć się samego siebie, znienawidzić swoje życie. Kto chce iść za mną, musi mieć w nienawiści nawet swoje życie. To wszystko, co ja, co moje, co dla mnie, co mi powinno, co mi się należy, co i tak dalej. Odrzucić, odłożyć, powiedzieć, już dlatego nie żyję. Skończyło się, teraz ja żyję dla Jezusa i żyję z Jezusem. I już jesteś w społeczności. I można mieć. I to jest wspaniała łaska Boża. Kochani, Pan Jezus nie mówi, że za ten chleb trzeba zapłacić. Że ten chleb dam tylko 5 z was albo 12 z was. On mówi, to jest chleb, który zstąpił z nieba, aby ten, kto go chce jeść, kto go je, aby miał żywot wieczny. I kiedy ci ludzie odchodzili oburzeni, zgorszeni tym, Jezus nie zmienił swojej decyzji. Powiedział do drugich, czyli wy chcecie odejść? Wiecie, Jezus ich nie potrafił zatrzymać, nie chciał, nie mógł zatrzymać, bo mógł ich by zatrzymać tylko przez to, żeby zmienił to, co powiedział. Że dobra, to będzie inaczej, inna forma tego jedzenia, ale on nie mógł tak powiedzieć. Chleb żywota, bo mówi, ja jestem chlebem żywota. Ja jestem droga i ja jestem prawda i życie. Nie ma innej drogi, ja jestem. I dlatego ze smutkiem patrzą, jak odchodzą. Nie chcieli przyjść do pełnej społeczności z Jezusem. Nie chcieli całego serca Mu otworzyć. Nie chcieli całej duszy Mu dać. I dlatego się zgorszyli i poszli. Jezus się zwraca do tych najwierniejszych i mówi, nie ma innej drogi. Chcecie odejść też? Bo innej drogi nie ma. Bo innego chleba nie ma. Bo inaczej się tego chleba żywota nie je. Chcecie odejść? Błogosławiony ten, który powiedział, do kogo pójdziemy. Dał Bóg, abyśmy my tak, aby nikt z nas nie odszedł zgorszony, bracia i siostry. Kiedy Chrystus powołuje ciebie do społeczności, kiedy ci mówi, daj mi całe serce, całą duszę, całą siłę, całą wolę twoją, całe myśli twoje, daj mi wszystko, żeby nikt się nie zgorszył z nas. A żebyśmy przylgnęli do Jezusa Chrystusa, a mieli tą wspaniałą społeczność w Duchu Świętym z Nim, już tu na ziemi. Amen.